Czy uważam, że jesteś bezwzględnym zabójcą? Nie. Mam nadzieję, że nie jesteś bezwzględnym zabójcą.
Nie zabiłem go.
Mam nadzieję, że nie jest martwy. Nie jest. Szczerze mówiąc, nie mogę na ciebie patrzeć i wierzyć ani jednemu słowu, które wychodzi z twoich ust. Kłamałeś, kłamałeś i kłamałeś.
Moja rodzina jest dotknięta. Moja mama ma problemy z sercem. Właśnie sprząta u mnie w domu na święto dziękczynienia. Byli moi rodzice, bali się przyjść do mnie na święto dziękczynienia.
Jest koniec nocy. A ty dostałeś dwa ostrzeżenia. Okej.
Chcę od ciebie prawdy po raz pierwszy od listopada. Powiedziałem ci prawdę. Nie znam tego faceta. I tak przyszedł. Nie, nie znasz. W mieście Tampa na Florydzie w roku 2006 39-letni mężczyzna o imieniu Abraham Shakespeare zatrzymuje się na stacji benzynowej ze swoim przyjacielem Michaelem Fordem. Nalega, aby Michael kupił każdemu z nich los na loterię Florida Lotto. Podobnie jak każdy, Abraham wkłada swój los do portfela i kontynuuje swój tydzień, aż pewnego dnia, w przeciwieństwie do innych, Abraham trafia na żyłę złota. W listopadzie 2006 roku Abraham sprawdza numery na swoim losie, tylko po to, aby odkryć, że właśnie wygrał 30 milionów dolarów. Abraham Lee Shakespeare urodził się 24 kwietnia 1966 roku w Lakeland na Florydzie. Dorastając, jego rodzina nie miała zbyt wiele szczęścia pod względem finansowym, a Abraham również miał problemy w latach szkolnych. To ostatecznie spowodowało, że Abraham rzucił szkołę, gdy miał zaledwie 12 lat, w połowie siódmej klasy. Abraham miał problemy w nauce i nie rozwinął w pełni swoich umiejętności czytania i pisania ze zrozumieniem. To jest znane jako analfabetyzm. Nadal wpływało to na Abrahama w jego dorosłym życiu. Z tego powodu Abraham stale polegał na pomocy innych, aby w pełni zrozumieć konkretne problemy, z którymi będzie się spotykał przez całe życie, ufając, że te osoby mają na uwadze jego najlepsze interesy. Abraham również miał trochę kłopotów w młodości i na początku dorosłego życia, popełniając przestępstwa takie jak włamanie i rozbój z bronią w ręku. Skutkowało to kilkoma aresztowaniami, a nawet krótkim spotkaniem z amerykańskim systemem więziennym. Dobrze oczyścił się za kratkami i wyszedł z nich jako lepszy człowiek. Pracował na kilku etatach i oficjalnie zmienił swoje życie. Znalazł miłość w roku 1999 i miał pierwsze dziecko w roku 2000. Kiedy Abraham wygrał 30 milionów dolarów w Florida Lotto, zdecydował się na wypłatę hurtową, zamieniając swój dochód do domu na około 17 milionów dolarów, które następnie po opodatkowaniu zamieniły się na około 12 milionów dolarów. Abraham szybko wpadł w szał zakupów. Kupił drogą biżuterię i zegarki, kilka łodzi, kilka nowych samochodów i dom o wartości około 1,3 miliona dolarów. Pomagał każdemu ze swoich przyjaciół, którzy potrzebowali pomocy finansowej, a nawet zabierał grupy przyjaciół na wakacje po wakacjach. Michael Ford, człowiek, który faktycznie kupił bilety na każdy z nich, postanowił rzucić wyzwanie Abrahamowi w sądzie, twierdząc, że kupił bilet, więc wygrana słusznie należała się jemu. Stwierdził również, że Abraham faktycznie ukradł wspomniany bilet z pojazdu Michaela. Abraham wygrał tę sprawę, a sąd uznał, że wygrana słusznie należała się Abrahamowi. Pomimo napływu starych i nowych przyjaciół, którzy regularnie kontaktowali się z Abrahamem, Abraham szybko dowiedział się, że ci ludzie wykorzystują go dla jego pieniędzy. Nikt nie był przy nim, kiedy ich potrzebował. Byli w pobliżu tylko wtedy, gdy czegoś od niego potrzebowali. Abraham zauważył, że jego nawyki związane z wydawaniem pieniędzy nie są zrównoważone i że wydaje pieniądze w tempie, które może zakończyć się katastrofą, tak jak to się dzieje w przypadku wielu osób, które decydują się wydawać swoje zarobki lekkomyślnie. W 2008 roku, zaledwie dwa lata po otrzymaniu wygranej, Abraham wydał 11 z 12 milionów dolarów, co dało mu nieco ponad milion dolarów. Abraham wziął udział w wywiadzie telewizyjnym, w którym opowiedział o swojej sytuacji. Naprawdę chciałbym odzyskać moje stare życie, w którym mógłbym chodzić po ulicach jak normalny człowiek, ale ludzie przychodzili prosić o pieniądze. Niedługo po tym wywiadzie kobieta o imieniu Doris Donigan Moore, przyjaciółka agenta nieruchomości, który sprzedał Abrahamowi jego nowy dom, skontaktowała się z Abrahamem z propozycją pomocy w rozciągnięciu pozostałego mu miliona dolarów tak długo, jak będzie to potrzebne, a nawet przekształceniu go w więcej pieniędzy. Jej strategia była prosta. Podczas gdy pomagała mu w budżetowaniu, zamierzała jednocześnie napisać powieść o życiu i historii Abrahama jako zwycięzcy loterii, który wierzył, że ma wszystko, tylko po to, by dowiedzieć się, że pieniądze nie dają szczęścia. W ciągu kilku tygodni Abraham był na pokładzie, a Doris była teraz jego pełnoetatową pisarką i doradcą finansowym. Doris pracowała agresywnie przez pierwsze kilka miesięcy, mądrze inwestując jego pieniądze, a nawet ścigając długi, które był winien Abrahamowi. Wydawało się, że decyzja o zatrudnieniu jej faktycznie się opłacała aż do 9 listopada 2009 roku. Kuzyn Abrahama nie rozmawiał z nim od miesięcy, więc postanowił zadzwonić na policję. Powiedział policji, że nie słyszał od Abrahama od 7 kwietnia, czyli od 7 miesięcy. Zauważył jednak, że Doris nadal zarządzała finansami Abrahama i miała dostęp do jego kont w tym czasie. Abraham został wtedy oficjalnie zgłoszony jako osoba zaginiona. Widziałeś tego milionera? Nazywa się Abraham Shakespeare. To on jest przesłuchiwany po wygraniu 30 milionów dolarów na Florydzie. Wybrał jednorazową wypłatę po opodatkowaniu, wynoszącą około 12 milionów. To było w listopadzie 2006 roku. W małym miasteczku Frost Proof na Florydzie, to właśnie w tym sklepie spożywczym Abraham Shakespeare kupił los na loterię, który zmienił jego życie, ale jest to życie, które, jak obawiają się teraz urzędnicy, mogło zakończyć się nieuczciwą grą. Shakespeare wydał część gotówki, ten luksusowy dom za milion lalek w strzeżonym osiedlu i rozdał pieniądze, najwyraźniej dużo pieniędzy, przyjaciołom. Okej, porozmawiajmy trochę o Doris Donegan, znanej jako Dede Moore. Przez całe życie Doris zmagała się z utrzymaniem swoich finansów. Wchodziła i wychodziła z transakcji biznesowych, które ostatecznie upadały. Kiedyś pracowała dla firmy telefonii komórkowej, a później próbowała prowadzić własną firmę w tej samej branży. W tym czasie kupiła pojazd, a gdy jej firma upadła, przestała płacić raty, zamiast pozwolić, aby pojazd został zajęty lub po prostu uniknąć zajęcia. Postanowiła związać się i położyć na ziemi przy autostradzie. Gdy ktoś ją zauważył, zaczęła twierdzić, że trzech mężczyzn pochodzenia latynoskiego napadło na nią i ukradło jej pojazd. Podjęła wszystkie wymagane kroki, aby spróbować dodać wiarygodności napadowi, w tym poddała się badaniom lekarskim w szpitalu i wzięła udział w kilku przesłuchaniach policyjnych. Policja uwierzyła jej słowom i wszczęła dochodzenie. Mniej niż 3 dni później pewien mężczyzna skontaktował się z policją i powiedział im, że Doris faktycznie zapłaciła mu $500 za ukrycie pojazdu, który jest obecnie zaparkowany na jego posesji. Doris wydawała się wierzyć, że jeśli samochód zostanie zgłoszony jako skradziony, nie będzie już odpowiedzialna za pozostałą kwotę zadłużenia i że ostatecznie będzie mogła nadal jeździć tym pojazdem bez konieczności jego zajęcia. Następnie stanęła przed zarzutami oszustwa ubezpieczeniowego i złożenia fałszywego raportu na policji. W 2001 roku Doris postanowiła również przestać płacić czynsz. Kiedy skonfrontowano ją w tej sprawie, twierdziła, że są ludzie, którzy chcą jej zaszkodzić i że obecnie nie jest w stanie płacić czynszu, ponieważ próbuje się przed nimi chronić. Później stwierdziła, że był to bezimienny były pracownik firmy, który ją prześladował i groził jej śmiercią. Doris zaczęła wykazywać oznaki patologicznego kłamcy, znanego również jako mitomania i pseudologia fantastyka. Bycie patologicznym kłamcą nie jest samo w sobie diagnozą zdrowia psychicznego, jednakże jest to dobrze ugruntowana koncepcja w psychologii. Patologiczne kłamstwo jest ogólnie bardziej związane z często zaburzonymi wzorcami myślenia i przekonaniami. Słowo patologiczny w rzeczywistości wskazuje, że istnieje ukryta patologia lub choroba. Stąd oznaki bycia patologicznym kłamcą są związane z różnymi ukrytymi problemami ze zdrowiem psychicznym. Patologiczni kłamcy mogą kłamać z określonego powodu lub ich kłamstwa mogą być bardziej przypadkowe. Oznacza to, że patologiczne kłamstwa nie są definiowane przez częstotliwość kłamstw, a raczej przez znaczny niepokój i niebezpieczeństwo, jakie to kłamstwo powoduje. Na przykład patologiczny kłamca może kłamać o swoich skłonnościach morderczych podczas sesji terapeutycznej, narażając siebie lub innych na bezpośrednie niebezpieczeństwo. Patologiczny kłamca nie tylko kłamie często, ale może czuć przymus, aby to zrobić. Ten typ kłamcy nie może przestać kłamać, nawet gdy powoduje to cierpienie psychiczne lub naraża siebie lub innych na niebezpieczeństwo, stwarza problemy w pracy, związkach lub innych aspektach codziennego życia. Wszystkie te cechy wydają się uosabiać Doris Donegan. Jednak Doris jakoś zmieniła swoje życie i założyła całkiem udaną firmę w 2004 roku, zarabiając blisko $200,000 rocznie. Wszystko zaczęło wyglądać tak, jakby Doris była na dobrej drodze, dopóki jej poprzednie tendencje nie zaczęły jej doganiać. W 2006 roku Doris została przedstawiona młodszej parze, która szukała pomocy w założeniu nowej firmy. Dali Doris $60,000 na wszelkie wydatki w trakcie jej trwania. Następnie Doris zatrzymała $60,000 i odmówiła dalszej pomocy tej parze, powołując się na to, że pieniądze, które otrzymała, były za jej czas i że nie była w stanie zyskać żadnej siły napędowej w zakładaniu ich firmy. Doris kontynuowała tego typu oszustwa na kilku innych osobach, ponieważ wydawało się, że w jakiś sposób nie mieli podstaw, aby ścigać ją w sądzie. Trwało to do 2008 roku, kiedy Doris nawiązała kontakt z Abrahamem i wkrótce po rozpoczęciu transakcji biznesowej między nimi, niedawno rozwiedziona Doris wprowadziła się do rezydencji Abrahama. Policja postanowiła sprawdzić dom Abrahama po zgłoszeniu zaginięcia osoby. Kiedy zapukali do drzwi, otworzyła Doris. Zadali jej kilka pytań dotyczących miejsca pobytu Abrahama, a ona odpowiedziała szybko i pewnie, a następnie chwyciła teczkę pełną dokumentów. Stwierdziła, że Abraham postanowił się ukryć, zlikwidować wszystkie swoje rzeczy, w tym dom, przed Doris i zasadniczo zniknąć na chwilę. Pokazała funkcjonariuszom odpowiednie dokumenty podpisane przez Abrahama, gdy mówiła. Stwierdziła również, że zrobił to, ponieważ był wyczerpany rozgłosem, jaki zyskał dzięki wygranej i chciał uciec od potrzebujących ludzi, z którymi się uwikłał. Posunęła się nawet do pokazania funkcjonariuszom wielu filmów z Abrahamem, które nagrała 9 kwietnia, gdzie niepokojąco wypytywała Abrahama o to, co chce robić w życiu.
Czy męczy cię, że ludzie ciągle proszą cię o pieniądze? Bab rok temu.
Nie przyjmują odpowiedzi nie lub coś w tym stylu. Po prostu pozwalam im pytać dalej i dalej.
Więc dokąd chcesz się udać?
To dla mnie nie ma znaczenia. Nie jestem wybredna.
Kalifornia Kosmel. Chcesz obcego kraju?
Ale naprawdę, czy...
Będziesz tęsknić za domem?
Tak, tęsknię za nim, ale życie toczy się dalej.
Cóż, zapytali mnie, dlaczego miałbym chcieć kupić twoje złe długi, a ja powiedziałem mu, że kupiłem je od niego, ponieważ on i tak nie może ich ściągnąć. I za każdym razem, gdy próbujesz je ściągnąć, grożą ci śmiercią. Więc nigdy nic nie dostaniesz. I jesteś pewien, że chcesz to zrobić, opuszczając ten dom? Nie będziesz za nim tęsknić. Nie będziesz za nim tęsknić, gdy będziesz wyjeżdżał. To chcesz zrobić.
Tak. Pomimo nagrań wideo i audio omawiających jego wyjazd, gdy funkcjonariusze zapytali, dokąd dokładnie poszedł, powiedziała, skąd, do cholery, mam wiedzieć? To drastycznie zwiększyło podejrzenia policji i śledztwo nabrało tempa. Funkcjonariusze uzyskali nakaz przeszukania rejestrów telefonicznych i rzeczy osobistych Abrahama i Doris. Podczas tego procesu zauważyli, że Abraham wysyłał i odbierał niemal setki wiadomości tekstowych każdego dnia aż do 9 kwietnia 2009 roku. Tego dnia wszystko całkowicie ustało. Wszystko poza jego rozmowami z Doris. Policja odkryła, że po 9 kwietnia Abraham i Doris kontynuowali pisanie do siebie wiadomości przez kolejne 3 miesiące. Co dziwne, podczas każdej rozmowy wydawało się, że oba ich telefony znajdowały się w dokładnie tym samym miejscu. Kiedy Doris została skonfrontowana z tą informacją, powiedziała, masz mnie. Pomagałam Abrahamowi się ukrywać, wysyłając sobie wiadomości z jego telefonu. Następnie funkcjonariusze poprosili ją, aby skontaktowała się z Abrahamem w ich imieniu. Odpowiedziała, nie mogę. Nie mam pojęcia, gdzie on jest. Teraz mówi, że ona również nie może go znaleźć. Szeryf Judd w to nie wierzy. Wysyłała wiadomości z telefonu komórkowego Abrahama na swój telefon komórkowy i na telefony komórkowe innych osób, stwarzając iluzję, że to Abraham.
Skąd wiesz, że ma jego telefon komórkowy? Powiedziała nam.
I powiedziała ci, że to ona wysyłała wiadomości tekstowe. Tak, ponieważ stwarzała iluzję, by pozostał ukryty. W jedynym wywiadzie, jakiego udzieliła, Dede Moore powiedziała Lakeland Ledger, że wierzy, że Abraham Shakespeare wciąż żyje.
Myślę, że pojawi się, jeśli zda sobie sprawę, jak daleko sięga to śledztwo.
Potem zaczęła płakać, narzekając na przeszukanie jej domu i samochodu przez policję. Skończyłam, co jeszcze mogą mi zrobić? Wywrócili moje życie do góry nogami. Kiedy policjanci poprosili ją o telefon, powiedziała, że wyrzuciła go przez okno, gdy jechała autostradą. Pomimo, że te informacje były dość obciążające, Doris nie została jeszcze aresztowana. W grudniu 2009 roku matka Abrahama odbiera telefon od dziwnego mężczyzny. Ten dziwny mężczyzna mówi coś w stylu, hej, mamo, to ja, Abraham. Wszystko w porządku. Po prostu potrzebowałem chwili wytchnienia od wszystkiego. Porozmawiamy wkrótce. Oczywiście matka Abrahama doskonale wiedziała, że ten głos nie należy do jej syna. Kiedy policja namierzyła to połączenie, odkryła mężczyznę o nazwisku Greg Smith. Funkcjonariusze byli w stanie uzyskać nakaz, aby ustalić lokalizację Grega na podstawie jego ostatnich połączeń. Następnie postanowili poczekać na pojawienie się nowego połączenia, zanim udali się do miejsca, z którego prawdopodobnie wykonano połączenie. Doprowadziło ich to na parking centrum handlowego. Zaparkowali swój tajny radiowóz i obserwowali, jak Greg podjeżdża. Kiedy obserwowali Grega, zauważyli również bardzo znajomy samochód, który podjechał. Ten pojazd zaparkował bezpośrednio przed ciężarówką Grega. Doris Donegan wysiadła z samochodu i podeszła do okna Grega. Wręczyła mu kopertę, następnie widać, jak Greg wyciąga pieniądze z tej koperty i je liczy. Następnie Doris wróciła do samochodu i odjechała. Funkcjonariusze podążyli za Gregiem z parkingu przez kilka przecznic, aż szybko podjęli decyzję, aby go odciąć i skonfrontować z nim w sprawie transakcji z Doris. Greg szybko przyznał się śledczym, że Doris zapłaciła mu $5000 za wykonanie telefonu do matki Abrahama. Doris Donegan, znana również jako Dede Moore, została natychmiast uznana za osobę zainteresowaną zaginięciem Abrahama Szekspira. Władze twierdzą, że jej wspólnik biznesowy, Dee Moore, dołożył wszelkich starań, aby wyglądało na to, że zaginiony milioner żyje, odkąd widziano go ostatnio w kwietniu ubiegłego roku. Ale ona twierdzi, że nie wie, gdzie on jest. Szczerze mówiąc, jest oszustką. A gdyby próbowała mi coś sprzedać, nie kupiłbym tego dzisiaj. Moore powiedziała detektywom, że zaprzyjaźniła się z Szekspirem, udzielając mu porad finansowych po tym, jak wygrał $31 milionów w 2007 roku. Ale policja również w to nie wierzy. Przelała ponad milion z konta bankowego Szekspira na swoje konto, mówiąc później detektywom, że pieniądze były prezentem. Możemy zobaczyć, gdzie pieniądze trafiły do American Medical Professionals, które jest na jej nazwisko, a prezydent jest wymieniony jako jej przyjaciele Chariński. Teraz Moore jest uważana za osobę podejrzaną o zaginięcie Abrahama Szekspira, ale nie została jeszcze o nic oskarżona. W tym czasie Doris wzięła udział w wywiadzie dla lokalnej stacji informacyjnej dotyczącym zaginięcia Abrahama. Więc zanim go poznałeś, przepalił już $11 milionów. Dużo z tego pożyczył rodzinie i przyjaciołom.
Wszyscy w jego bracie przychodzili do niego. Był tak zły, że kiedy po raz pierwszy wygrał, powie ci jego mama, a nawet jego sąsiedzi, ustawili samochody w kolejce i stali w kolejce na zewnątrz, dopóki się nie obudzi, bez względu na porę dnia. Więc jeśli była 10 lub 11, stali na zewnątrz, dopóki się nie obudzi. Podobała mu się uwaga, jaką mu to dawało, ale nie podobał mu się fakt, że ludzie dzwonili do niego i prosili o to cały czas. Frustrował się, ponieważ mówił im nie, a oni nie chcieli mnie przyjąć. Więc przyszedłem, a on chciał iść naprzód i zacząć od nowa. Chciał nowego życia, miał dość tego, że ludzie do niego dzwonią, aresztują go za pieniądze. Rozumiem, przez co przechodzi i wiem, że w głębi duszy jest w porządku, ale mam nadzieję, że, wiesz, wróci.
Kiedy ostatnio go widziałeś? Chyba w kwietniu. Okej, więc minęło sporo czasu, tak. Doris uwierzyła, że kuzyn Abrahama może być w to zamieszany.
Cedric mieszkał w domu, który jest moją własnością. Abraham kupił go, ponieważ Cedric ciągle prosił go, żeby kupił mu dom, wiesz, dla niego. Powinni spłacać raty. No cóż, nie spłacają rat. No więc znudziło mu się to i powiedział, wiesz, nigdy mi nie zapłacą. Wtedy chciał odejść i powiedział, hej, sprzedam ci dom. Więc powiedział Cedricowi, sprzedałem ci dom. Odchodzę, jesteś jej winien raty co miesiąc. Mieli raty. No więc zagroziłem im, że więc myślisz, że walczył w odwecie przeciwko tobie? Tak, absolutnie. Gdybym nie związał w ramach śledztwa, to ja bym był w trakcie śledztwa. I zgadnij, co by się stało? Wiesz, wtedy wszystkie drobiazgi zniknęłyby. Nie musieliby się martwić o płacenie komukolwiek. Chociaż brzmiało to jak całkiem prawdopodobne oskarżenie, Doris po prostu nie mogła uniknąć kłopotów. Greg nie przestał być dla Doris wykorzystywany po tym, jak ją ujawnił policji. Zamiast tego Doris skontaktowała się z nim ponownie i zapytała, czy zna kogoś, kogo mogłaby wykorzystać jako kozła ofiarnego, kogoś, kto powie, że zamordowali Abrahama. Greg powiedział, jasne, o ile powiesz mi dokładnie, co zrobiłeś. Greg natychmiast zadzwonił na policję i zgłosił tę rozmowę. Śledczy powiedzieli Gregowi, żeby zorganizował kolejne spotkanie, żeby on i Doris mogli omówić cenę. Podczas tego spotkania podłożyli drut w puszce Red Bulla, z której Greg udawał, że pije.
Czego więc chcesz?
50 tysięcy, czy...
Mogę to zrobić w ratach, ponieważ nie mam takiej gotówki. Będę musiał sprzedać część.
Będę potrzebować 10 z góry, jak już to zrobię.
Upewnij się, że mój chłopak dostanie pieniądze. Po tym spotkaniu zaplanowali kolejne fałszywe spotkanie. Tym razem była obecna osoba trzecia. Tą osobą trzecią był tajny policjant. Doris uważała, że ten tajny policjant będzie działał jako kozioł ofiarny. Kiedy przybyła na to spotkanie, podała Gregowi ręcznik. W ręczniku była broń, która, jak twierdziła, zamordowała Abrahama. Przyniosła również ręcznie narysowaną mapę, która, jak twierdziła, była mapą lokalizacji szczątków Abrahama. Doris nadal zaprzecza jakiemukolwiek udziałowi w jego morderstwie.
Ci policjanci próbują wrobić mnie w zabicie Abrahama. Naprawdę nie zabiłem tego człowieka.
Okej, gdzie jest matka?
Więc nie wiem, gdzie oni są. Mogą być w środku.
Nadal będą mogli robić pliki kryminalistyczne, nauczyły mnie wiele. Widzisz, musi im dać narzędzie zbrodni. Musisz zacząć grzebać w czymś.
Będziesz legendą i uch. Będziesz w książce i uch, prawdopodobnie w programie Oprah.
Po podążaniu za mapą, którą dostarczyła Doris, która zaprowadziła ich na podwórko domu, którego była właścicielką, śledczy znaleźli dużą betonową powierzchnię niedawno zainstalowaną w tym miejscu, więc zaczęli rozrywać ten beton. Kiedy zaczęli kopać, Doris została w końcu aresztowana i przesłuchana przez śledczych w sprawie zaginięcia Abrahama. Podczas pierwszego przesłuchania trzymała się swojej wersji, że Abraham uciekł. Ale teraz miała mnóstwo różnych powodów. Ponieważ chciał udawać, że umiera na AIDS, aby nie musiał płacić alimentów i ludzie nie szukali go, jeśli umiera na AIDS. To była taśma wideo, na której uprawia seks ze starą dziewczyną. Następnie skonfrontowano ją z bronią i mapą i jej historia znów się zmieniła. Następnie stwierdziła, że jakiś mężczyzna o imieniu Ronald zamordował Abrahama na jej oczach. Następnie została wykorzystana jako pionek, aby pomóc Ronaldowi komunikować się z Gregiem. Ona powiedziała, że zrobiła to, ponieważ martwiła się o siebie i bezpieczeństwo swojego syna.
Wiesz, że to nie ja go zastrzeliłam. Nie zrobiłabym krzywdy. A, kto zrobił to, Dee? Powiedz nam.
Udało ci się skontaktować z Ronaldem, a Ronald powiedział ci dokładnie, gdzie jest to ciało. Naprawdę? Ale nie możesz się skontaktować z Ronaldem. Ale wtedy udało ci się skontaktować z Ronaldem. No.
Dalej. To koniec.
Powiedziałam mu, że muszę się z nim później spotkać, żeby się upewnić. Nie.
Ma w tym nic złego.
Ten mężczyzna groził, że zabije mojego syna. Nawet nie znam nazwiska Ronalda.
Historia Doris zmieniała się kilka razy. Jej cechy patologicznej kłamczuchy zaczęły przeciekać przez jej fasadę jak nigdy wcześniej. Gdy policjanci nabrali pewności co do dowodów przeciwko niej, jej sieć kłamstw stawała się coraz bardziej splątana. Jej trzecia historia mówiła, że morderstwo było w rzeczywistości nieudaną transakcją narkotykową.
To była transakcja narkotykowa, która doprowadziła do tego, że poszło nie tak, a facet nazywa się Uch, coś, co właśnie odkryłam.
Ale z powodu jej niezdolności do uzupełnienia luk, funkcjonariusze szybko nazwali tę historię BS. Jeśli kiedykolwiek doszło do jakiegoś tuszowania, zrobiłeś to w tej sprawie. Musiałem. Jej czwarta historia mówiła, że kuzyn Abrahama, Cedric, mężczyzna, który zgłosił zaginięcie Abrahama, faktycznie nacisnął spust i strzelił Abrahamowi dwa razy, oba razy w klatkę piersiową. Stało się to bardzo szybko po odwiedzeniu sejfu, który miał zawierać pieniądze dla Abrahama. Kiedy sejf został otwarty, nie było pieniędzy, tylko broń. Cedric chwycił więc broń i strzelił. Doris stwierdziła, że stało się tak, ponieważ Abraham kupił dom dla Cedrica i próbował odzyskać od niego serię zaległych rat kredytu hipotecznego. To...
dół dziewiątej rundy.
I masz dwa uderzenia. Okej. Widziałem, jak Cedric do nich strzelał. Byłem w pokoju. Ale mówię ci, Cedric wziął broń i z zimną krwią nie zawahał się nawet zastrzelić mężczyzny. I widziałem, jak to się stało. Jak wspomniano wcześniej, większość patologicznych kłamców przedstawia kłamstwa, które nie tylko narażają ich na bezpośrednie niebezpieczeństwo, ale mogą również narazić na niebezpieczeństwo innych. Zazwyczaj wynika to z przymusu spowodowanego chęcią zachowania kontroli. Doris doprowadza swoje kłamstwa do jeszcze większej skrajności. Jej piąta historia, prawdopodobnie najgorsza ze wszystkich. Tym razem dosłownie oskarża swojego 13-letniego syna o zamordowanie Abrahama. Twierdzi, że Abraham zamierzał ją skrzywdzić, więc jej syn użył śmiercionośnej siły, aby chronić swoją matkę. Powiedziała, mój syn R.J. strzelił do Abrahama dwa razy. Abraham próbował mnie udusić. R.J. wszedł do pokoju, chwycił mój pistolet i zastrzelił go. On tylko mnie chronił, jak zrobiłby to każdy syn. Po 3 dniach kopania odkryto ciało Abrahama Szekspira zakopane pod betonową powierzchnią na podwórku Doris. Znaleziono go z 2 ranami postrzałowymi w klatkę piersiową. Jeden ze śledczych na miejscu zdarzenia niepokojąco zdał sobie sprawę, że strój, który miał na sobie Abraham, to dokładnie ten sam strój, który pokazała im Doris 9 kwietnia. Ten sam film, do którego odniesiono się wcześniej, na którym Abraham stwierdził, że musi uciekać. Funkcjonariusze przesłuchujący zwiększyli wtedy swoją intensywność jeszcze bardziej. W porządku, D.
Okej, opowiem ci wszystko od początku.
Usiądziemy tutaj i posłuchamy, co masz do powiedzenia. W porządku. Ale nie marnuj już naszego czasu.
Nie mam motywu. Nie mam powodu. Zależało mi na tym człowieku. To bardzo trudne, nie tylko dla nas. Byłoby bardzo trudno każdemu usiąść tutaj, popatrzeć na te rzeczy i powiedzieć, okej, oto ta pani, która ma Corvetti, ma domy na swoje nazwisko, ma to. A potem myślisz, mówisz, ale Abraham o tym wiedział. Abraham chciał, żeby to był biznes, w który mieliśmy zainwestować i bla bla bla. Wiesz, i to, co sprawia, że naprawdę trudno w to uwierzyć, to długość i rzeczy, które zrobiłeś, aby ukryć, że on był lub sprawić, aby nadal wyglądało, że żyje. A potem, gdy wyglądało, że nie żyje. Wyjaśnij to, wyjaśnię tę część.
Wiele naszych pytań zostało już rozwiązanych, a teraz czas wyłożyć wszystko na stół i dotrzeć do sedna sprawy. Mogę ci powiedzieć od razu, spójrz mi w oczy, nie patrz w dół. Może go nie zastrzeliłeś, okej, ale mówię ci od razu, jesteś w to zamieszany. Jesteś tym jedynym.
Ale poprosiłeś Jamesa, swojego byłego męża, aby wykopał cholerny dół.
James Moore to zrobił. Wykopał tę rzecz. Okej. Wiem, że to zrobił. W porządku. James Moore wie, że to zrobił. Wiemy, co się stało.
Chcesz, żebym skłamał? On jest niewinny we wszystkim tym i dlatego zamierzasz to zakończyć. Nie jesteś.
Chcesz, żebym przyznał, że ja.
Nie jesteś siłą. Zapłaciłem jakiemuś szaleńcowi, żeby zabił Abrahama. I to nieprawda. Nie zapłaciłbym za śmierć człowieka z powodu pieniędzy. Jaka jest prawda? Więc sam go zabiłeś.
Masz prawdopodobnie dwa najlepsze biura szeryfa na południowym krańcu Florydy w tej jednej sprawie. Nie przejdzie. Nie przejdzie. Po prostu nadszedł czas. Książka była otwarta. Strona jest rozłożona. Wiemy wszystko.
Spójrz, mówiłem ci, że musisz iść i poczekać, aż podadzą ci czas zgonu i to sprawdzić.
To nie są CSI, akta kryminalistyczne i takie gówno. Czas zacząć przyznawać się do tego, co zrobiłeś. Szczerze mówiąc, koniec z gierkami.
Niewinna osoba pójdzie do więzienia. Zatrzymaj się na chwilę. Wiemy, że Sher nie jest zamieszany. Naprawdę mnie zmartwił. Mówisz poważnie? 5 minut temu, gdybym ci nie powiedział, że mamy nagrania audio, powiedziałbyś nam, że to był Cedric. Dei, powiedz nam, co się wtedy wydarzyło. Nie wymyślaj fałszywych nazwisk, musisz to streścić. Podałem ci dokładny scenariusz wszystkiego, co się wydarzyło, z wyjątkiem imion ludzi.
No to dlaczego nie podać imienia? Za.
Każdym razem podawałem dokładnie tę samą historię, dokładnie jak to się wydarzyło, z wyjątkiem.
Nie, nie zrobiłeś tego. Nie, nie zrobiłeś tego. Nie, oni byli.
Oni byli różnymi. Różnymi wersjami dla... Ronalda, Cedrajka, tego tamtego bla bla bla. Cholera, nawet nazwałeś swojego syna w pewnym momencie.
Zrujnowałeś życie tego chłopca. Nigdy nie będzie taki sam. Wiem to, i ja. Nigdy nie będę taki sam przez ciebie. Nie obchodzi cię to. Nie obchodzi cię to. Ty się o siebie troszczysz. Nie, ja. Jesteś jedyną osobą, o którą się troszczysz. Jesteś najbardziej samolubną kobietą, jaką widziałem w swoim życiu.
Chcę od ciebie prawdy po raz pierwszy od listopada. Powiedziałem ci prawdę. Nie mam ich, chłopaki. On i tak przyszedł. Nie, nie zrobiłeś tego. Mając już uzyskane dowody i serię zmieniających się wersji wydarzeń, Doris została oskarżona o morderstwo Abrahama Szekspira z premedytacją pierwszego stopnia. Podczas rozprawy sądowej stało się stosunkowo jasne, że Doris nie zamierza odpuścić żadnej ze swoich poprzednich wersji wydarzeń. Jej zaburzenia psychiczne zdawały się kulminować z każdym stawiennictwem w sądzie, wyjaśniając twierdzenie, że była w rzeczywistości patologiczną kłamczuchą. Jaką różnicę robi jeden dzień dla Dee Moore? Wczoraj i przez kilka dni w tym tygodniu Moore płakała podczas swojego procesu o morderstwo. Ale dzisiaj się uśmiechała i tym razem pozostała po dobrej stronie sędziego. Nasza Alison Mororow jest przed budynkiem Sądu Okręgowego Hillsboro z najnowszymi informacjami o tym wzlotach i upadkach. Alison.
Tak, naprawdę tak jest, Brendanie. Uważamy, że ta huśtawka nastrojów jest wynikiem wczorajszego łajania przez sędziego za to, że za dużo płakał. Spójrz na ten film. Tak naprawdę zaczęła poranek od pokazania swoim prawnikom kciuka do góry. Modliła się przez około 30 sekund, a potem po prostu się uśmiechała. Jak powiedziałaś, mimo że dzisiejsze zeznania nie były na jej korzyść, śledczy z biura prokuratora stanowego powiedział ławnikom, że po tym, jak Abraham Shakespeare, jej domniemana ofiara, spotkał Mura, jego konto bankowe gwałtownie spadło z ponad $1 000 000 do zera. A Mur jest oskarżony o zabicie go, oczywiście, za wszystkie te pieniądze. Ale jej prawnicy argumentowali, że Shakespeare naprawdę wydał już większość ze swoich $13 000 000, zanim w ogóle spotkał ich klienta. Nie miał żadnych problemów z wydawaniem pieniędzy lub przechodzeniem przez duże sumy pieniędzy.
Wydał dużo pieniędzy, tak. Teraz, czy kupił samochód, nieruchomość, wszystkie te pożyczone pieniądze?
Teraz mamy ekipę w budynku sądu i wiemy, że to jeszcze się nie skończyło. W rzeczywistości, część najbardziej przekonującego materiału dzieje się właśnie teraz. Ława przysięgłych ogląda nagranie z przesłuchania Mur przez detektywów i ciągle jej mówią, że jej historia po prostu nie ma sensu i w zasadzie oskarżają ją o kłamstwo w sprawie morderstwa. Więc to wszystko pokażemy wam dziś o 23:00.
Jest oskarżona o zabicie zwycięzcy loterii po przejęciu kontroli nad jego majątkiem. A dziś Dee Mur obejrzała nagranie, na którym dokładnie wyjaśnia, co stało się z Abrahamem Shakespeare'em, gdy zniknął w 2010 roku. Cóż, szeryfowie zasugerowali, że Mur była patologiczną kłamczuchą i że za każdym razem, gdy pytali ją, gdzie jest Shakespeare, tworzyła skomplikowaną bajkę, aby wprowadzić śledczych w błąd. Dee Mur została leczona w więziennym szpitalu po tym, jak skarżyła się na ból spowodowany kajdanami na nogach. Miałam wstrząs anafilaktyczny. Po uzyskaniu
zgody lekarza, proces kontynuowano nagraniem godzinnych przesłuchań przez śledczych z hrabstwa Polk. Mur podała wiele wymówek, dlaczego Abraham Shakespeare zniknął. Jeden detektyw powiedział ławie przysięgłych, że Mur nawet próbowała go poderwać po przesłuchaniu.
Podeszła do mnie i powiedziała, że nie będę się wściekać, że zamierzam uprawiać z nią seks. Powiedziała, że bardzo ją pociągam i ma nadzieję, że gdy tylko jej nazwisko będzie jasne, będę chciał z nią nawiązać związek. Ale ostatecznie ta katastrofalna sieć kłamstw, która niestety zakończyła życie Abrahama Shakespeare'a, zakończyła również wolność owada, który ją utkał. A Doris Donegan Mur, znana jako Dee Mur, została skazana za morderstwo Abrahama Shakespeare'a. A 10 grudnia 2012 roku została skazana na dożywocie bez możliwości zwolnienia warunkowego. Zimna, wyrachowana, okrutna, wszystkie te określenia mają zastosowanie. Manipulująca, prawdopodobnie najbardziej manipulująca osoba, jaką ten sąd widział. Abraham Shakespeare był, twoją zdobyczą i ofiarą. Pieniądze były źródłem zła, które przyniosłeś Abrahamowi.
I tym samym skazał Mur na dożywocie bez możliwości zwolnienia warunkowego.
Do dziś dnia Dee Mur utrzymuje, że jest całkowicie niewinna zarzucanych jej czynów.